Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Od wczoraj Franciszek przebywa na leczeniu w klinice Gemelli. Zdiagnozowano u niego infekcję dróg oddechowych. Stan papieża się poprawia, podał watykański rzecznik.
Człowiek wolny jest dla świata niebezpieczny. Takich proroków świat zabija i poniewiera nimi, także po śmierci. Mówił kardynał Konrad Krajewski na mszy przy grobie świętego Jana Pawła II.
Stolica Apostolska oficjalnie potępiła dawne uzasadnianie kolonizacji.
30 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty od wczoraj przebywa na leczeniu w klinice Gemelli. Lekarze zdiagnozowali infekcję dróg oddechowych. Papież ma za sobą spokojną noc, a nawet, jak podał watykański rzecznik, powrócił do pracy.
Franciszek od kilku dni uskarżał się na trudności z oddychaniem. Wczoraj po południu udał się więc do kliniki Gemelli na badania. Ich wynik wykazał infekcję dróg oddechowych, która będzie wymagała kilku dni odpowiedniego leczenia szpitalnego. Lekarze wykluczyli zakażenie koronawirusem COVID-19. Jak podał dziś w południe dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, papież dobrze wypoczął w nocy. Jego obraz kliniczny stopniowo się poprawia i Franciszek kontynuuje zaplanowane leczenie. Rano po śniadaniu przeczytał kilka gazet i wrócił do pracy, natomiast przed obiadem Ojciec Święty udał się do kaplicy w papieskim apartamencie kliniki Gemelli, gdzie mógł się pomodlić i przyjąć komunię, podał Matteo Bruni. Papież wysłał też dziś tweeta, napisał, że jest wzruszony napływającymi do niego wiadomościami, podziękował za okazywaną mu bliskość i modlitwy w jego intencji.
W intencji na kwiecień przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża Ojciec Święty szczególnie zaprasza do składania w sercu Boga pokojowej przyszłości świata i wzywa do odrzucenia przemocy jako metody rozwiązywania konfliktów w relacjach międzynarodowych oraz tych na płaszczyźnie międzyludzkiej.
Franciszek przypomina, że nieużywanie przemocy powinno stać się ważnym elementem codziennego stylu życia. Wtedy świat stanie się lepszy.
Żyć, mówić i działać bez przemocy nie oznacza rezygnacji, nie oznacza utraty ani wyrzeczenia się czegokolwiek. Jest to aspirowanie do osiągnięcia wszystkiego. Jak powiedział 60 lat temu święty Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris, wojna jest szaleństwem, czymś dalekim od racjonalności. Każda wojna, każda konfrontacja zbrojna zawsze kończy się klęską wszystkich. Rozwijajmy kulturę pokoju. Pamiętajmy, że nawet w przypadku uzasadnionej samoobrony celem jest pokój i że tylko pokój bez broni może być trwałym pokojem. Uczyńmy niestosowanie przemocy zarówno w życiu codziennym, jak i w stosunkach międzynarodowych zasadą naszych działań. I módlmy się o szersze upowszechnienie kultury niestosowania przemocy, co wiąże się ze zmniejszeniem użycia broni, zarówno przez państwa, jak i przez obywateli.
Porannej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej przewodniczył jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. Obecnych było 12 ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, w tym dziekan Korpusu Dyplomatycznego, który jako ostatni składał listy uwierzytelniające na ręce Jana Pawła II.
Podczas homilii kardynał Krajewski powiedział między innymi:
18 lat temu odchodził Jan Paweł II. Świat się zatrzymał, świat przyklęknął, świat zapłakał, pamiętamy to. I co się z nami stało? Dlaczego chciano zabić Jana Pawła II? Tu na placu świętego Piotra, 200 metrów stąd. Dlaczego się go tak bano, że trzeba było do niego strzelać? Bo mówił, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa? Bo wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi? Bo mówił o ochronie życia: nie wolno ci zabijać? Bo kto niszczy rodzinę, ją rozmontowuje, niszczy naród, prowadzi do samozagłady. Papież wszystkie sprawy świata, Kościoła i swoje osobiste rozwiązywał zgodnie z logiką Ewangelii. Nie zasłaniał sobą Boga, ale wszędzie szukał Jego oblicza, jak podpowiada psalmista dzisiaj. Pomagał nam stawać się wolnym, bo sam był człowiekiem wolnym. bo kto żyje Ewangelią, staje się człowiekiem prawdziwie wolnym. I może dlatego tak bardzo niebezpiecznym dla dzisiejszego świata. Człowiek wolny jest niebezpieczny dla świata. Takich proroków świat zabija i poniewiera nimi także po śmierci.
Papież ustanowił administrację apostolską dla wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi, mianując administratorem apostolskim archimandrytę Jana Sergiusza Gajka, dotychczasowego wizytatora apostolskiego dla tychże wiernych.
Archimandryta Jan Sergiusz Gajek urodził się w Polsce w Łyszkowicach w 1949 roku. W 1993 roku Jan Paweł II mianował go wizytatorem apostolskim dla wiernych grekokatolickich na Białorusi. Wspólnota katolicka obrządku bizantyjskiego na Białorusi jest spadkobiercą Unii Brzeskiej z 1596 roku. Obecnie liczy około 5000 wiernych zorganizowanych w 16 parafiach, w których posługuje 16 kapłanów i 3 diakonów. Do kapłaństwa przygotowuje się 4 seminarzystów.
Na dzisiaj mogę powiedzieć, że do Mikołajowa wróciło już 80% miejscowej ludności. Pojawiły się z powrotem dzieci oraz młodzież, ożyły place zabaw i to cieszy, zauważa ksiądz Taras Pawlius, grecko-katolicki kapłan posługujący w tym mieście na południu Ukrainy, podkreśla jednak, iż dalej istnieje tam duże niebezpieczeństwo. Chodzi o ostrzały, ale też o chaotyczność rosyjskich działań oraz myśli, kiedy i co oni zrobią, zaznacza duchowny.
Mikołajów cierpi również na problemy związane ze zniszczoną infrastrukturą, na przykład wodną. Wśród wszystkich okoliczności wojny, ksiądz Pawlius dodaje w rozmowie z Radiem Watykańskim, trzeba nam jednak wytrwać. Nie mamy innego wyboru.
Podam Państwu przykład z własnego doświadczenia. Nie jestem zbyt dobrym i pewnym siebie pływakiem, ale pewnego dnia oddaliłem się trochę bardziej od brzegu i kiedy zrozumiałem, że nie sięgam dna, ogarnął mnie strach. Zacząłem więc pracować rękami oraz ciałem. Od razu odczułem bardzo duże zmęczenie, ale ono było niczym w porównaniu z uświadomieniem sobie, że mogę stracić życie. Więc podjąłem jeszcze intensywniejszy wysiłek. Dlatego na dziś powiem nam wszystkim, tak, zmęczyliśmy się, jesteśmy wyczerpani. Wiele daliśmy z naszych kieszeni, domów oraz oszczędności. Jak na dzień dzisiejszy straciliśmy chyba najlepszą część kwiatu naszej ukraińskiej młodzieży, rodziców, mężów, siostry, żony, braci. Codziennie ponosimy ogromne ofiary, aby uratować naszą Ukrainę. Dlatego też, nie zważając na nasze zmęczenie, znowu się zbieramy. Padamy na kolana w modlitwie, prosimy Boga o ochronę oraz wsparcie i idziemy naprzód, do zwycięstwa. Tylko wtedy będziemy mogli odpocząć, ale dziś nie mamy prawa. Nie wiadomo, ile to potrwa, nie wiadomo, jak to będzie, ale wiem, że nie możemy się zatrzymać. Musimy iść dalej, zarówno Kościół, jak i naród, a z nami cały świat. Więc jestem bardzo wdzięczny za pomoc Europie, Ameryce oraz wszystkim krajom solidarnie wspierającym Ukrainę na różne sposoby, które pomagają nam przetrwać.
Różną pomocą, jaka nam pomaga wystoić.
Rola rosyjskiej cerkwi w wojnie na Ukrainie skłania do poważnego podjęcia tematu relacji państwo-kościół w dialogu ekumenicznym. Zwrócił na to uwagę prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw jedności chrześcijan podczas konferencji na temat religii w krajach bałtyckich. Kardynał Kurt Koch przypomniał, że również w tych krajach istnieje realna obawa przed rosyjską inwazją. Wystarczy bowiem, że prezydent Putin uznaje za część Wielkiej Rosji.
Szwajcarski purpurat zauważył, że obawy tych krajów wynikają nie tylko z geograficznego położenia, ale z doświadczeń historycznych z czasów radzieckiej okupacji, kiedy to poprzednie pokolenia doświadczyły okropieństw i zbrodni podobnych do tych, których doświadcza dziś naród ukraiński. W 2018 roku papież Franciszek nazwał historię państw bałtyckich historią inwazji, dyktatur, zbrodni i deportacji, przypomniał kardynał Koch.
Zauważył on, że istniejący w prawosławiu model współpracy państwa i kościoła został poważnie zakwestionowany przez problematyczną postawę patriarchy Cyryla względem wojny Putina na Ukrainie, a także przez postawę jego prawosławnych zwolenników na Ukrainie i w niektórych krajach bałtyckich. Kardynał Koch przypomniał, że zdaniem rektora Instytutu Ekumenicznego w Paderborn postawa Cyryla kompletnie i nieodwołalnie zdyskredytowała tradycyjny model relacji państwo-kościół w tradycji prawosławnej. Według szefa watykańskiej dykasterii problem ten będzie musiał być na serio potraktowany w dialogu ekumenicznym i to nie tylko ze światem prawosławnym, ale również ze wspólnotami anglikańskimi czy luterańskimi, które są w niektórych krajach religiami państwowymi. Kardynał Koch wskazał też na pozytywny przykład Estonii, gdzie kościół luterański miał statut religii państwowej, lecz zrezygnował z niego już w 1917 roku. W konsekwencji nie jest subwencjonowany z podatków, a jedynie z dobrowolnych ofiar wiernych. Kardynał Koch podkreślił, że potrzeba dziś wiarygodnych świadectw wolności religijnej, tym bardziej, że we współczesnym świecie widzimy nie tylko piękno i prawdę religii, ale także jej instrumentalne wykorzystanie w celach politycznych. Wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie jest fundamentalnym wyzwaniem dla religii, wezwaniem do rewizji własnego samorozumienia i misji w społeczeństwie, dodał szef watykańskiej dykasterii.
Wielu chrześcijan dopuściło się zła wobec ludów rdzennych, czytamy w wydanej dziś nocie dwóch watykańskich dykasterii do spraw kultury i do spraw integralnego rozwoju człowieka. Dokument potępia tak zwaną doktrynę odkrycia, która usprawiedliwiała działania kolonizatorów.
Podstawę tej doktryny stanowiły m.in. bulle papieskie z XV wieku. Stąd też ludy rdzenne kierowały do Watykanu prośby o odniesienie się do tych kwestii. I jak zaznacza kardynał Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, to był powód wydania noty.
Rdzenni mieszkańcy prosili o ten dokument. Nota potępia i odrzuca doktrynę odkrycia i wyjaśnia, jak bulle i dekrety z XV wieku w żaden sposób nie wyrażają wiary, doktryny czy magisterium Kościoła. Proszono o formalne wyjaśnienie i dlatego nota ma formalny ton. Jeśli jednak ktoś chce usłyszeć słowo Kościoła w tonie pastoralnym, nie powinien szukać go w nocie, ale powinien posłuchać homilii i przemówień świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka z ich podróży do Kanady. Przesłanie jest takie samo, ale forma jest inna.
Kanadyjski kardynał wyjaśnił również kontekst powstania kontrowersyjnych bulli.
Aby zrozumieć tę kwestię, najpierw wyjaśnijmy, że bulla to decyzja lub dekret z pieczęcią, ale nie jest to magisterium, nie jest to doktryna. Jest to dokument odnoszący się do aktualnych kwestii, co papież czyni jako głowa państwa. Pod koniec XV wieku papież chciał zaprowadzić porządek i uniknąć wojny między koronami hiszpańską i portugalską w ich zapale do kolonizacji tzw. Nowego Świata. Chodziło nie tyle o wytyczenie nowej drogi, ile o kontrolowanie tego, co się dzieje i co jest nieuniknione. Papież używał swoich narzędzi, starając się zaprowadzić porządek. Czyniąc to, używał języka i wyrażeń, które dla nas dzisiaj są zupełnie nie do przyjęcia, ale w tamtych czasach tak właśnie ludzie mówili. Papież chciał utrzymać pokój. Ewolucja słownictwa i nauczania była powolna i rozproszona. Jedna szczególna reakcja nadeszła w 1537 roku, kiedy to papież Paweł III napisał bullę Sublimis Deus, w której stwierdził: określamy i deklarujemy, że tak zwani Indianie i wszystkie inne ludy nie mogą być w żaden sposób pozbawione wolności ani posiadania swojej własności. To całkowicie przeczy temu, co zostało powiedziane 50 lat wcześniej i pokazuje nam płynność historii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.